dziewczyny najedzone, tak?
Halo, halo.
Najedzone są, napite, napojone. Która z Was poznała jakąś osobę dzisiaj nową, której nie znała wcześniej? O, super, pięknie. Ola, słuchały Ciebie, zobacz, odrobiły pracę domową. Super, to jest właśnie fajne na konferencjach, że często to, co tam się dzieje z przodu i co prowadzący mówi, to jest mniej ważne, ale to, co się dzieje na przerwach, o, to jest taka głównie fajna sprawa, która się dzieje. Naprawdę ja dlatego lubię na konferencje jeździć. Poznawać ludzi to jest zawsze takie wartościowe. Bóg nas uzdrawia również przez relacje. I my nigdy nie wiemy, skąd przyjdzie odpowiedź na nasze modlitwy. No, my się czasami tak myślimy, my się modlimy na przykład, Boże, tam powiedz mi, co mam robić w życiu, albo czy mam wziąć tą pracę, czy nie wziąć, czy mam... mamy różne pytania i czasami tak oczekujemy, że no, jak się teraz modlimy, to Bóg teraz od razu odpowie, tak? A potem się okazuje, że nie, że ta odpowiedź jest zupełnie gdzie indziej, tak? Że przyjdzie do nas małe dziecko i coś powie, a my... szok. To jest ta odpowiedź, to jest to. I dlatego warto bywać na konferencjach, bo nigdy nie wiadomo, czy tam pomiędzy ciastkami, wiecie, a sałatką, nie? Czy tam Duch Święty was nie dorwie i nie rozwiąże naszych problemów życiowych. Naprawdę tak bywa. Dobra, dziewczyny, dziś teraz taka sesja, która pierwotnie miałam ją nazwać Nie polegaj na mężczyźnie, czy na mężczyznach, a potem stwierdziłam, że to jest zbyt radykalnie, po prostu... Zresztą wiele osób nie rozumie, nie wie, o czym będę mówiła i może to brzmić tak bardzo...
zaczepnie.
Tak, buntowniczo, tak, feministycznie, tak. Ja to feminist jakiś będę szerzyła, nie. No, męża, mój mąż siedzi tam w tamtej sali, bo nie chciał się tu pokazywać, ale tam słyszy wszystko, powiedział, że wszystko słyszy. Maciek, pozdrawiamy Ciebie, wszystko słyszy.
Dziękuję
Wam. Bo stwierdził, nie chciał...
Nie chciał
zostać, tak, do domu. Nie chciał zostać w domu, powiedział, że tam, że Biblia mówi, że gdzie jest żona, tam i mąż musi być, więc dlatego tutaj przyszedł. No i mój mąż 24 lata ze mną już wytrzymuje, więc no to chyba świadczy o czymś, że jednak nie jestem aż taką feministką walczącą i nie zwalczam facetów, na pewno nie. Ale filmik, który tak się nazywa na moim kanale, właśnie Nie polega na mężczyznach, no wywołuje bardzo dużo reakcji panów szczególnie, tak jak to, nie? Właśnie mają na mężczyźnie polegać kobiety, no na kim tutaj nie? Ale zaraz, kiedy wgryziemy się bardziej w Boże Słowo i w to, jak Bóg te sprawy wszystkie układa, się okaże, że no, zgodzicie się też ze mną i mam nadzieję też... będziemy mogły wysnuć z tego coś więcej. A tu nie chodzi o bunt, tu chodzi o pewien porządek, który Bóg chce, żeby był w naszym życiu. Bo wiecie, my jako kobiety, my takie ciągle słabe jesteśmy, tak się czujemy, nie? My takie ciągle jesteśmy, że nie do końca umiemy, możemy, potrafimy. Miałam taką koleżankę w liceum, taka Anula, która ona bardzo inteligentna dziewczyna, ale ona taka słaba zawsze. Ona nie mogła nigdy sobie plecaka nieść i chłopaki jej nosili, nie? Ona nigdy nie mogła kurtki sobie znaleźć, nie? I zawsze jej tam znajdowali. Taka zawsze i kupę chłopaków zawsze wokół niej, bo ona nic nie potrafiła. I jako kobiety tak często też siebie postrzegamy, że nam czegoś brakuje, że my nie jesteśmy kompletne, jeżeli nie jesteśmy w związku, jeżeli nie mamy właśnie przy sobie mężczyzny. Mężczyzna, jak zapytasz, to on zawsze wspaniały, może być brzydki, jak nie wiem, ale po prostu cudo, miód, prawda, jak zapytasz. A kobieta odwrotnie, może być pięknością Miss Polonia, a jej się wydaje, że ona gruba jest, że ona ma krzywy nos. My tak jakoś jesteśmy skonstruowane, nie wiem dlaczego tak, że nam czegoś ciągle brakuje. Czy przez tą taką wrażliwość, że my zauważamy szczegóły, że po prostu widzimy różne szczegóły, tak? Być może to jest ta cecha. Facet to tak ogólnie, nie? Tak ogólnie spojrzy, a my to tak te szczególiki. I te szczególiki nas często męczą bardzo. Taki perfekcjonizm. I z tego powodu też zauważam, że wiele kobiet jak już dorwie jakiegoś faceta w życiu, ma tego mężczyznę, ma męża, ma narzeczonego, to się tak zaczynają uwieszać na nim po prostu. Tak jak taka, wiecie, taki bluszcz po drabince, zaczynamy się wpiąć po tych mężczyznach. W końcu jest ktoś silny, ktoś wie, gdzie iść, co robić. I bardzo mocno uzależniamy wszystko w swoim życiu od mężczyzny. Niektóre z Was są mężatkami, niektóre może jeszcze nie są, będą, niektóre może były już, więc chyba też się to zauważyły, może nie w swoim życiu, może w życiu swoich bliskich, ale bardzo często to prowadzi do takich tragicznych skutków, tak? Gdzie ta drabinka się w końcu załamuje albo nie wytrzymuje tej presji, że wszystko się na niej wisi i po prostu ucieka. Bo to też tak działa, że jak my kogoś gonimy, to ktoś ucieka. A jak my się chcemy na kimś powiesić, to on za dużą presję czuje. Ludzie nie znoszą takiego ograniczenia, takiego uzależnienia i chcą się wyrwać z takiego związku. Ja nie jestem psychologiem, Sylwia, to ja nie będę tutaj jakieś teorii, to pewnie są jakieś na to nazwy, jakieś toksyczne związki, tak, tego typu rzeczy. Ale chciałam Waszą uwagę zwrócić na taki tekst z księdza Jeremiasza, 17:5. Przeklęty mąż, który w człowieku pokłada nadzieję. No i oczywiście tutaj wiemy, że ten człowiek to też jest mężczyzna. Tak, wiemy o tym. Przeklęty mąż, który w człowieku pokłada nadzieję. To słowo przeklęty to jest przeciwieństwo. Przeciwieństwo to jest błogosławione. Błogosławione to jest szczęśliwy, czy przeklęty to jest nieszczęśliwy. Czy równie dobrze mógłbyśmy tłumaczyć ten werset, że nieszczęśliwy jest człowiek, który w innym człowieku pokłada nadzieję. Ja tak dużo się nad tym zastanawiałam, bo przecież chrześcijaństwo to chodzi też o to, żeby ufać ludziom, tak? Żeby dawać im drugą szansę, żeby pozwolić im nas wykorzystać od czasu do czasu, tak? No tak żył Jezus, tak? W pełnym poświęceniu dla innych, był sługą, tak? Był sługą. Ale z drugiej strony też o Jezusie jest powiedziane, że nie zwierzał im się, taki jest dosłowny werset, nie zwierzał im się, ponieważ wiedział, co jest w sercu człowieka, co jest w ich sercach. I tak się zastanawiałam na to. Jezus żył w pełnym poświęceniu ludziom, był sługą, ale z drugiej strony im się nie zwierzał. Nawet najbliższym uczniom się nie zwierzał. To o co tu chodzi? No, wiemy, że Jezus był bezgrzeszny, więc na pewno to nie był grzech, to nie był jakiś bunt przeciwko człowiekowi, tak? To nie była jakaś niezależność, tak? Ja tutaj nie dopuszczę innych do swojego serca. Ale była to pewna postawa, która też wierzę, że pozwoliła Jezusowi działać tak, jak działał. Ponieważ polegał na Ojcu, na tym, co Ojciec mówi, na tym, co Ojciec robi, a nie pozwolił, żeby ludzie oddziaływali na Niego, żeby jakby ludzie decydowali o kierunku, w którym On szedł. Nie kierował się litością, tylko kierował się tym, co słyszał od Ojca. Wiecie, gdyby Jezus kierował się tylko litością taką ludzką, to pewne historie zupełnie inaczej byśmy czytali Biblię, ona inaczej by się jakby rozgrywało. Na przykład ten człowiek, który był ślepy i Jezus splunął w jego oczy, sobie wyobraźcie, człowiek jest chory, a ja pluję mu w oczy, tak? To jest gdzieś litość, to gdzieś jest jakieś współczucie dla tego człowieka. Jezus kierował się tym, co słyszał od Ojca. I my też jako kobiety musimy się nauczyć bardziej polegać na Bogu niż na człowieku. Bardziej na Bogu niż na mężczyźnie, jakimkolwiek. Nie jest to bunt, nie jest to niezależność, tylko jest to właściwe poukładanie priorytetów, właściwe poukładanie, kto gdzie ma być. I wierzę w to, i widzę to też w swoim życiu, że im więcej polegam na Bogu i Jego stawiam na pierwszym miejscu, też moje małżeństwo wygląda lepiej. I nasze relacje z mężem są lepsze. Więc jest to Boży wzorzec. Jeżeli ktoś z Was oglądała filmik pod tym tytułem Nie polegaj na mężczyznach, to tam jest historia Abigail, o której dzisiaj nie chciałabym mówić, ale tak sobie zapiszcie gdzieś, jeżeli nie oglądałyście tego filmiku, to jest bardzo ciekawa historia, która pokazuje, jak w Starym Testamencie w systemie, gdzie kobiety w ogóle nie miały żadnych praw i były nikim, była taka Abigail, która miała zupełnie inny sposób myślenia. Zresztą takich kobiet było więcej i tak mnie kusi też, żeby zrobić następną serię filmików o kobietach w Biblii, które miały zupełnie niestandardowy sposób myślenia, które nie były produktem społeczeństwa, w którym były, nie były produktem, czyli nie naśladowały ślepo wzorców, które miały wokół siebie, tylko miały myślenie przemienione przez Boga, żyły zupełnie inaczej, żyły wbrew i są wymienione jako bohaterki wiary, są wymienione jako przykład. Chociażby sam ten poemat o dzielnej niewieście, tak? Czytałyście? No jak się tak wczytamy, co ta dzielna niewiasta tam robiła w Starym Testamencie, to ja sobie myślę, wow, to nawet jak teraz by w XXI wieku któraś tak z nas działała, to by była nazwana, wiecie, bizneswoman, po prostu byłaby pewnie na jakichś okładkach Forbesa, podawana jako przykład feministki też, bo ona tam działała bardziej niż jej mąż w ogóle. A jest to opis kobiety, i to pochwalny opis kobiety, która żyła w czasach, gdzie kobiety nie miały żadnych praw. Więc Bóg patrzy zupełnie inaczej niż człowiek. I wierzę, że Bóg też nas jako kobiety chce skierować na inny sposób patrzenia na te sprawy. My lubimy uzależniać swoje, też niestety nasz rozwój duchowy od mężczyzny. Wielu z nas, ja też patrzę w kościołach, przychodzą na przykład kobiety, modlą się o mężów, ponieważ mężowie są nienawróceni. Tak jakoś to jest w naszym społeczeństwie, że 2/3 to są kobiety, mężczyzn jest mniej, trudniej im jakoś tak uwierzyć, trudniej im trzymać się kościoła. Często jako właśnie takie kobiety myślimy sobie, no mój mąż musi się nawrócić, no jak mój mąż się nawróci, to moja cała rodzina dopiero zacznie duchowo żyć. Jak mój mąż się nawróci, to ja wtedy będę mogła zacząć działać dla Boga, będę mogła się zacząć udzielać w Kościele. Dopiero wtedy będę miała siłę. I tak widzę, jak mocno uzależniają swój rozwój duchowy, to co Bóg do nich mówi, od tych warunków domowych, tak? Czy kiedy mąż podejmie jakieś wyzwanie. I oczywiście ja od lat doświadczam tego błogosławieństwa, że mój mąż jest nawróconą osobą i jak razem działamy, to ten potencjał się tak pomnaża. To nie jest 1 plus 1, 2, tylko to jest 11, jak ktoś powiedział. 1 jest wtedy 11. Ta synergia jest po prostu niesamowita. I wierzę w to ogromnie, że Bóg pragnie całe rodziny mieć zbawione. Im większa rodzina wspólnie działa w jedności, to jest większa chwała Bożego Królestwa. I to jest Bożym celem. Ale z drugiej strony też nie może tak być, że skoro tego nie ma, no to ja nic nie mogę, tak? To ja czekam. Chciałam wam powiedzieć takie doświadczenie, zanim tutaj ruszymy z listem do Hebrajczyków, bo tutaj możecie sobie od razu otworzyć 11 rozdział. Zaraz tutaj sobie to uderzymy w tym kierunku. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. W poprzedniej sesji mówiłam, jak często my jako kobiety też nasze emocje, nasze odbieranie rzeczywistości uzależniamy od tego, co nam się dzieje. Tak? Jak się fajnie dzieje w życiu, jesteśmy szczęśliwe. Jak się kiepsko dzieje, no to mamy powód, no i wtedy jesteśmy nieszczęśliwe. Ktoś nam coś zrobił, no to jesteśmy wkurzone na tą osobę, on mnie zranił. Kiedyś pamiętam, była konferencja z Sodem White'em w Warszawie. I on oczywiście niesamowity człowiek, który chodzi do ludzi, tak jak Jezus kiedyś, modli się o ludzi. Miłość z niego niesamowita tryska, tak. Był wiele lat dla mnie wzorem chrześcijanina, który po prostu w taki odważny sposób potrafi żyć. Więc dużo ciekawych rzeczy mówił, ale tylko jedną rzecz zapamiętałam z tej całej konferencji, która mnie przeszyła jak taka strzała, wiecie, wypuszczona w moje serce. On powiedział takie słowa, bo w tamtym czasie był 10 lat już nawrócony i powiedział, od 10 lat nie zostałem zraniony przez nikogo. Od 10 lat nikt mnie nie zranił. I ja tak myślałam, wow. Oczywiście to nie było w kontekście, że nikt mu nic złego nie zrobił, bo ludzie cały czas tam robią złe rzeczy, ale że on nie pozwolił siebie zranić, wiecie. Że on nie przyjął zranienia. nie przyjął tego jako rany, tylko miał osłonę w postaci Ducha Świętego, że wszelkie ataki nieprzyjaciela były przepuszczane przez tą osłonę, także nie były w stanie trafić mu w serce, ponieważ to serce było wypełnione i uzdrowione Bożą obecnością. Ja pamiętam, że to na mnie takie wrażenie zrobiło, że wow, chodzić w takiej wolności, żeby nie pozwolić żadnemu człowiekowi dotknąć twojego serca. I tu nie chodzi o to, że ja zatwardzę serce. Nie, ono jest cały czas miękkie, ono przez Boga jest zmiękczane. Ale z drugiej strony jest tak mocno ochronione Bożą miłością, że ja nie pozwalam człowiekowi, żeby on decydował, jak ja się czuję. Czy on mnie zrani, czy nie zrani. Ja wierzę, że to jest taki Boży plan na każdej z nas. Żebyśmy w takiej wolności chodziły, w takim zabezpieczeniu serca. Żebyśmy tak mocno doświadczały Boga, że możemy powiedzieć za psalmistą, coś może mi uczynić człowiek. Co mi człowiek może zrobić? Co może mnie zabić? Wiecie, może zabrać mi życie fizycznie, a nie jest w stanie zmienić tego, co mam wewnątrz. Tej wolności, którą czuję, tej radości, którą mam w Jezusie. I oczywiście łatwiej prawdopodobnie jest, kiedy robi to obca osoba, tak? I ktoś mnie wrzuca do więzienia, jak to robią obcy ludzie, tak? Ale gorzej jest, jeżeli to robi ktoś bliski. Każda z was pewnie doświadczyła jakiegoś rodzaju zdrady, czy też zranienia od kogoś bliskiego. To jest najtrudniejsza rzecz. Ale Bóg przez lata mnie też uczył, że pragnie, żebym była prawdziwie wolna. I powiem wam takie doświadczenie, które miałam z moim mężem na początku naszej wspólnej drogi. Myśmy się w ogóle strasznie dużo kłócili. Jak tylko żeśmy się poznali, to z jednej strony było takie porozumienie, mogliśmy gadać godzinami, po prostu super porozumienie dusz, taki wiecie, przepływ. On spojrzał, ja spojrzałam, już wiedzieliśmy, o co chodzi, wiecie, po prostu takie... że nie mogliśmy tego zignorować, musieliśmy się pobrać po prostu, ale... Chociaż fizycznie żeśmy się w ogóle nie pociągali, tak? To jest dziwne, że ja nie pociągałam mojego męża, ale... Ale podobno teraz wyładniałam. To będzie krzyczał, że nie, nieprawda. Ale tak było, myśmy fizycznie jakoś tak nie reagowali na siebie, ale to duchowe porozumienie było ponadnaturalne i myśmy nie mogli tego zignorować. Ale z drugiej strony dochodziło cały czas do tarć, bardzo silnych tarć. Ja mam 20 lat, jak Maćka poznałam, ale już tam miałam swoje pewne poglądy i tak dalej, więc ja twarda tu jak skała, on twardy i wiecie, i tam iskrzy, nie? Więc na początku naszej drogi, tak jak żeśmy szli ulicą, to ludzie z okien wyglądali, naprawdę, co się dzieje, nie? I nasze pierwsze 3 lata może są bardzo trudne, bardzo trudne, bardzo dużo płaczu i konfliktów. Teraz jest coraz lepiej, po 24 latach muszę wam powiedzieć, jest lepiej. Jest nadzieja, ta wytrwałość się opłaca. Ale był taki moment, kiedy właśnie mój mąż coś zrobił takiego, że powiedziałam, w życiu nie przebaczę, po prostu wyprowadzę się do mamy, mam tego dosyć, a taka rana w sercu, otwarta, że po prostu nie mogłam patrzeć na niego. I w takim zacięciu, jak zawsze mam czas, kiedy szukam Boga, otwieram Biblię i jakoś, wiecie, nie mogę się modlić. Mówię, Boże, zrób coś z nim. I taka modlitwa, nie, Boże, zrób coś z nim, ja nie mogę już po prostu... I pamiętam, że wtedy otworzyłam Biblię w takim stanie i otworzyłam na 13 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o tym, jak Jezus umywał uczniom nogi. A no tak czytam i mówię, Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć? Przecież to jest nie na temat w ogóle. Zrób coś z nim, to nie ten temat jest, nie? I nagle słyszę, wiecie, Duch Święty pomimo tego się przebił gdzieś tam i mówi do mnie, idź umyj Maćkowi nogi. A ja, co? Co za pomysł w ogóle? My akurat pochodziliśmy z takiego kościoła, gdzie przed wieczerzą pańską umywaliśmy sobie nogi i był to wyraz takiego przebaczenia, oczyszczenia atmosfery między sobą. Szczególnie to się praktykowało w stosunku do ludzi, z którymi się miało jakiś tam zatarg, czy jakąś tam, jakiś niesmak. Więc jakby ta idea, żeby komuś umyć nogi w ogóle, to ja ją już znałam. ale żeby mojemu mężowi umyć? W takiej sytuacji, kiedy on mnie obraził, to on ma przyjść do mnie, mnie przeprosić teraz, błagać o przeproszenie, bo po prostu inaczej nie ma małżeństwa. A to po prostu było za dużo dla mnie. Ale wiecie, no, co próbowałam się modlić i otwierałam tą Biblię, to cały czas ten 13 rozdział i Duch Święty do mnie mówi, że masz umyć Maćkowi nogi, masz umyć... A zaczęło do mnie docierać, że chociaż mi się to w głowie nie mieści, jest to emocjonalnie dla mnie nie do przyjęcia, to mam, że muszę to zrobić, tak? A to jest taka jedna z tych rzeczy bardzo trudnych, które czasami Bóg każe nam zrobić. I nie chciałam być nieposłuszna. I pamiętam, że wbrew sobie po prostu wstałam, a my mieliśmy wtedy taką umywalkę, w akademiku mieszkaliśmy, mieliśmy umywalkę w pokoju, wzięłam miskę, zaczęłam nalewać do tej miski wody, płynęły mi łzy, bo to było po prostu w takiej wściekłości, takim wbrew sobie, po prostu robię to, ale wiecie, wewnątrz wcale nie chcę tego zrobić, tak? Tylko po prostu fizycznie ciało zmusiłam, żeby to zrobić. Ale wewnątrz wcale nie było ani pokory, ani chęci do zrobienia tego, nic. Maciek tak patrzy, co w ogóle, co ja robię? Ja podchodzę do niego, siedział na łóżku, ja mu ściągam skarpetki, nie? No tak patrzy, w ogóle co się dzieje, nie? I zaczyna mu ryczeć, wiecie, ryczeć, bo zaczął tak i złości, myślę, nogi, nie? Po prostu cały czas wbrew sobie. A wiecie, coś niesamowitego się stało w trakcie mycia tych nóg. Po prostu odeszła mi złość od niego. Po prostu tak jakby ta sytuacja wyparowała nagle z mojego serca, tak jakby on nigdy nic nie zrobił mi. Teoretycznie wiedziałam, że on to coś zrobił, ale po prostu zero już urazy, zero tej presji w sercu. I chyba Maciek się pierwszy odezwał, mówi: Agata, przepraszam ciebie, nie? Mówię: Maciek, to ja ciebie przepraszam. I to było coś niesamowitego, to było coś ponadnaturalnego. Bóg użył znowu dziwnego sposobu, w tej poprzedniej sesji mówiliśmy o dziwnych sposobach. Konszucają cię węże, spójrz na węża, tak? Teraz tutaj masz problem z przebaczeniem, umyj nogi. To jest dziwny Boży sposób, gdzie przez posłuszeństwo dokonuje się cud. I powiem wam, że myśmy się oczywiście później jeszcze wiele razy kłócili, nadal się kłócimy, ale do tej pory ja tą historię pamiętam jako taki przełom, gdzie nastąpił przełom w tych naszych relacjach i w przebaczaniu mojemu mężowi. Bo zazwyczaj w związkach jest taki układ, że jedna osoba to jest taka, że wiecie, a tam się stało, daj spokój, albo się prześpi i w ogóle nic nie pamięta, nie? A druga osoba to pamięta, miesiącami, latami pamięta, kiedy to było, co zrobił. Ja jestem z tych pamiętliwych, niestety. Mi tak łatwo nie przychodzi, mam tak zwane ciężkie trawienie. Mój mąż się prześpi i w ogóle nie pamięta, bo coś się wydarzyło poprzedniego dnia, nie? Ja zazdroszczę takim ludziom, naprawdę. A mi jest trudno, mi jest po prostu trudno. I więc wiele razy potem jeszcze Bóg musiał mnie łamać w tej kwestii i dalej łamie. A na przykład jeżeli się wydarzy coś takiego ponownie, już nie myję nóg, ale jakby Duch Święty mi przypomina i mówi do mnie, kto teraz będzie decydował o tym, jak się czujesz? Czy to, co on zrobił, czy to, że ja jestem obecny w twoim życiu? Na kim skupisz uwagę? Czy skupisz uwagę znowu na tej ranie, czy skupisz uwagę na mnie? I ja wiem, że to cały czas ta bitwa się toczy i tych bitw już też parę stoczyłam. Niektóre mi się udało wygrać, niektóre mi się udało przegrać, tak? Po prostu to nie, ja nie mówię, że to już jest super łatwe dla mnie, ale za każdym razem, kiedy udawało się wygrać, ja widziałam, że to właśnie chodzi o tą moją uwagę, na czym ja koncentruję. Czy polegam bardziej na Bogu, czy bardziej polegam na tym, jak traktuje mnie mój mąż? I może niektóre z was są w związkach, w których mąż ewidentnie źle was traktuje. Bo ja to już nie mówię o tych przypadkach, kiedy my czujemy się urażone, a to jest związane z naszą nadwrażliwością, albo byliśmy przed miesiączką, albo widzimy szczegół, którego inni w ogóle nie dostrzegają, bo to też są te problemy. Ale są sytuacje, gdzie ewidentnie ktoś nas zdradza, źle traktuje, poniżająco traktuje i to może być latami. To są takie sytuacje, gdzie możemy zacząć o sobie myśleć jakby w reakcji na to, jak ta osoba nas traktuje, tak? Czyli ona źle traktuje, zaczyna źle o sobie myśleć też. Widocznie nie jestem warta, widocznie coś źle robię, widocznie to nie jest właściwe. Tak? Bóg pragnie, żebyśmy tak się czuły, tak się zachowywały, tak funkcjonowały według tego, jak On nas traktuje, Bóg, a nie jak nas traktuje nawet najbliższa osoba. I to jest bardzo trudne, ale jest to możliwe. To jest kwestia, kogo bliżej dopuścimy do swojego serca. Czy człowieka tam wpuścimy, czy wpuścimy tam Boga. W Biblii jest napisane, małżonkiem twoim jest Bóg. W Księdze Izajasza jest taki fragment, gdzie jest też mowa o tym, że chociażby matka zapomniała o swoim niemowlęciu, to ja nie zapomnę. Jest też mowa o tym, że ja jestem twoim małżonkiem, mówi Pan. Długo się zastanawiałam nad tym, co znaczy, że Bóg jest moim małżonkiem. My znamy tą koncepcję o tym, że Kościół jest oblubienicą Pana i my jako Kościół, jako wspólnota wiernych wchodzimy w tak bliską relację z Bogiem, jak mąż z żoną, gdzie Boga wpuszczamy tak głęboko jak żadnego człowieka, tak jak jest to w intymnym związku mężczyzny i kobiety. Paweł używa tego porównania, ponieważ mówi o takim pragnieniu Boga też, żebyśmy my tak blisko były Boga. Tak blisko, że tak jak nie można tego nawet porównać do żadnej relacji z człowiekiem. Bóg tego pragnie i my jakby też musimy załapać to, że jeżeli tak się zbliżymy, to wtedy staniemy się bezpieczne, bo Bóg nas nigdy źle nie potraktuje. Bóg czasami dziwne rzeczy robi, ale On nie sprawi, że będziesz czuła się bezwartościowa, że będziesz źle o sobie myślała, że stracisz nadzieję na przyszłość, że będziesz czuła się, jakby ktoś ci w klatce zamknął. Bóg nigdy czegoś takiego z nami nie zrobi. A człowiek tak. I w tym kontekście sobie otwórzmy list do Hebrajczyków, 11 rozdział, już pewnie macie to otwarte, niektóre dziewczyny. To jest mowa o 11:24. To jest cały ten list, cały ten rozdział jest poświęcony bohaterom wiary, różnym ludziom, którzy polegali na Bogu z wiarą w sytuacjach, które były takie beznadziejne, można powiedzieć. I tutaj czytamy coś takiego. 11:24. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwa niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lekając się gniewu króla, bo wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. Widzicie, tu mnie bardzo mocno uderzają te słowa. Wytrwał tak, jakby widział niewidzialnego. O tych wszystkich bohaterach wiary można o tym tak powiedzieć, że oni wszyscy zachowywali się tak, jakby Boga widzieli, tak jakby Boga doświadczali bardziej. Dlatego takie decyzje podejmowali, ponieważ Boga doświadczali bardziej niż okoliczności, które ich otaczały. To jest coś niesamowitego, gdzie Bóg, który jest niewidzialny, zaczyna mieć dominować nasze życie. On decyduje o tym, co zrobię, gdzie pójdę, jak się będę czuła, co będę robiła, o czym będę marzyła, co będę robiła w wolnym czasie. Czyli można mieć taką relację z Bogiem, tak mocno Go widzieć, chociaż jest niewidzialny, że On determinuje nasze życie. I o to Bogu chodzi. On tego pragnie. On pragnie takiej relacji. Zobaczcie, tu jest mowa o tym, że Mojżesz odmówił bycia księciem. Tak? On odmówił nazywania się synem córki Faraona. On miał niesamowitą takie szczęście, tak? Że zdarzyło się tak, że został wychowany w domu Faraona, czyli był księciem. Był następcą tronu, tak? Był kimś, kto był w najlepszej uprzywilejowanej po ludzku sytuacji, jaka tylko mogła być. Miał bogactwo, miał sławę, miał wszelkie możliwe z władzą związane możliwości, a pomimo tego on zrezygnował z tego. I tutaj zaczynamy zahaczać o kwestię tożsamości, o której dzisiaj mówimy, o tym, kim jesteśmy w Bogu tak naprawdę, a i skąd czerpiemy przekonanie, kim jesteśmy. Bo wiecie, żyjemy w świecie, gdzie wszystko nas jakoś określa i od małego jesteśmy wrzucane w pewne szufladki. Jakieś naklejki są nam naklejone, tak? Ty jesteś dobrą uczennicą, a ty byłaś złą uczennicą, tak? Ty byłaś dobra w sporcie, a ty byłaś kiepska w sporcie, a ty umiesz to, ale nie umiesz tamtego, ty jesteś wysoka, to pewnie koszykówka, prawda? I modelką będziesz, a ty to jesteś niska, to pewnie tylko za ladą będziesz stała. Nie, wiecie, o co chodzi? Takie różne rzeczy. Ludzie nam wysyłają takie sygnały i my same też zaczynamy tak na siebie patrzeć, tak? Aha, to jest możliwe, to jest niemożliwe dla mnie, tak? Jestem za niska do tego, to jestem za wysoka dla tego. I tych rzeczy oczywiście jest tysiące różnych. Do tego dochodzi jakieś traktowanie nas w domu, tak? Rodzice albo mówili, gadko kochanie, albo mówili, rusz ten tyłek, grubasie, tak? Bo znam takie domy, gdzie tak się zwracano do dzieci. To wszystko ma wpływ na nas, to wszystko kształtuje nasze dusze, że my jakoś siebie postrzegamy. Dziewczyna może być szczupła, ale jeżeli całe życie ktoś na nie mówi, rusz się grubasie, to ona myśli o sobie jako grubasie, nie? I ona nawet nie wie, skąd to się wzięło, tak? Czasami to nie musi być, że całe życie ktoś ci tak mówił. Może to być raz, nauczyciel na WF-ie tak powiedział. I to tak mocno zraniło twoją duszę, tak ją ukształtowało, tak ją zmiażdżyło, że ty do tej pory myślisz o sobie, że jesteś gruba, chociaż to była tylko jedna osoba w życiu, która tak powiedziała, tak? To jest niepojęte, jak wrażliwymi osobami my jesteśmy. Nie tylko kobiety, w ogóle człowiek. Ale teraz mówię o tym, że ta tożsamość, kim jestem, jak o sobie myślę, ona jest kształtowana przez bardzo wiele czynników, na które nie miałyśmy wpływu. Po prostu nie miałyśmy wpływu. W jakiej rodzinie się wychowamy, jakiego nauczyciela od WF-u będziemy miały, tak? Jaki będzie nasz pierwszy chłopak. Często to były wybory nawet tak zdeterminowane, że trudno to nazwać, że same tego chciałyśmy. Ale z drugiej strony, kiedy zaczynamy poznawać Boga, kiedy dowiadujemy się o tym, że jest ktoś, kto nas ukochał, wybrał, stworzył w jakimś celu, to on miał pewien zamysł w głowie. Powiedział, że jak Bóg stworzył świat, to spojrzał na to wszystko i powiedział, że to jest dobre. Czyli my też zostałyśmy tak stworzone, żeby być dobre. I ta tożsamość płynąca z tego, jak Bóg na nas patrzy, ona też jest pewną rzeczywistością, którą możemy wybrać albo powiedzieć, nie, to jest za słabe. Ważniejsze jest, że moja mama powiedziała, że nie mam słuchu muzycznego. Bóg mówi, nie, Agata, zacznij grać na gitarze. Nie, mama powiedziała, że słoń mi na ucho nadepnął, nie? Bóg mówi, naucz się grać, chcę cię używać w uwielbieniu. Nie, ja jestem beznadziejna. Wiecie, o co chodzi, nie? To jest taka pewna walka się toczy. Ja mówię akurat ze swojego życia, bo tak u mnie było, tak? Generalnie rodzice byli mną zachwyceni, ale akurat uważali, że nie mam zupełnie słuchu. A ja tak o sobie myślałam, aż w końcu miałam ser kiedyś i Bóg właśnie powiedział do mnie, żebym zaczęła grać na gitarze. I ja posłuchałam Boga i zaczęłam grać. Pół roku się nauczyłam grać, przez parę lat byłam w zespole uwielbienia. Nie jestem żadnym muzykiem, tak siebie nie postrzegam, ale jakby dałam w tym przypadku się pociągnąć, poszłam za tym, co Bóg do mnie powiedział i wyrzuciłam gdzieś, odsunęłam te rzeczy, które mówili mi ludzie. Bo wtedy się dzieją po prostu wielkie rzeczy, kiedy w ten sposób postępujemy. I tutaj jestem na tej konferencji dla was i te rzeczy mówię, bo też wiem, że wiele rzeczy was ukształtowało, a Bóg mówi inne rzeczy o was. I teraz kwestia, żebyśmy się dowiedziały, co Bóg o mnie mówi i żebyśmy poszły za tym, tak? Żebyśmy uwierzyły. Ja pamiętam, że mówiłam wam, że całe życie miałam problem z tym, żeby dzielić się tym, co myślę. Już nawet nie mówię o publicznych wystąpieniach, które były w ogóle poza moją wyobraźnią, ale żeby w ogóle dzielić się z kimkolwiek swoimi myślami takimi głębszymi, takimi przemyśleniami, jak teraz wam mówię. Bo moi rodzice generalnie mnie nie słuchali. Oni uważali, że jestem wspaniała, ale mnie nie słuchali. Po prostu tacy ludzie, którzy sami tam w swoim świecie żyją. Ja się nauczyłam, że to, co mam do powiedzenia, nie jest takie ciekawe. Że to nie jest takie ważne, to nie jest ciekawe. Ja to cały czas trzymałam dla siebie. I potem jak się nawróciłam, poznałam ludzi, którzy zaczęli mnie słuchać. Wiecie, tacy prawdziwi chrześcijanie, którzy są bardziej zainteresowani kimś niż sobą. To jest wspaniałe. To nie jest oczywiste, bo to nie zawsze przychodzi, ale osoba, która przez Ducha Świętego została dotknięta, często zaczyna to rozumieć, że skarby są w innych ludziach poukrywane, a nie, że ja tu jestem gwiazdą. I ludzie zaczęli mnie słuchać. Ja, wow, ktoś mogłam powiedzieć to, co myślę. I ktoś powiedział, wow, to jest głębokie, nie? Szok. Po prostu nagle zaczęło ze mnie wypływać coś, ja zaczęłam się rozwijać, ja zaczęłam rosnąć, tak? Ten przepływ zaczął się, że Bóg mi coś mówił, ja to mówiłam innym ludziom. I zaczęłam być uzdrawiana. Ale teraz widzę, że w tym wszystkim ten proces uzdrawiania zaczyna się właśnie od tego, że zaczynam bardziej ufać Bogu niż ludziom. Co Bóg o mnie myśli. I ponieważ tych sygnałów ze świata od ludzi jest bardzo dużo, nie mamy na to wpływu, to my musimy też zrównoważyć ten wpływ, słuchając Boga. Czyli nie wystarczy 3 minuty dziennie otworzyć Pismo Święte i przeczytać coś, co tam jest napisane, skoro 24 godziny potem słyszymy coś innego. My musimy bardziej wgryźć się w Słowo, bardziej pozwolić Bogu do nas mówić, częściej do nas mówić, oddać Bogu swoje noce, powiedzieć: Boże, mów do mnie nawet w snach. Boże, oddaję Ci cały mój dzień, oddaję Ci całą noc. Mów do mnie, pouczaj moje serce. W psalmach jest powiedziane, psalmista mówi, że pouczaj moje serce nawet w nocy. Czy jest to możliwe, żeby Bóg mnie kształtował. Taki przyspieszony kurs zmiany życia wprowadzał również w nocy, żeby wykorzystać czas. Ja zaczęłam się modlić w ten sposób. To zaczęło działać, żeby to słowo zapuszczało w nas korzenie. Żebyśmy zaczęły być coraz silniejsze, budując się na Bożym Słowie, a nie na Słowie człowieka. I dlatego prowadzę Szkołę Słuchania Boga na Facebooku, dlatego dużo na ten temat nauczam, że kiedy usłyszymy Boga, to może być jedno słowo, ale jeżeli Go usłyszymy, to dzieją się niesamowite cuda. To On zmienia w nas tak wiele. To jedno słowo potrafi tak wiele w nas zmienić. Teraz jechałam, byliśmy w Pakistanie 2 tygodnie temu i są takie momenty bardzo trudne, znaczy może się wydawać, że to taka wieczna przygoda, jak się tam jedzie, bo się służy, bo się dużo ludzi spotyka, dzieją się cuda, modlimy się, Pan Bóg uzdrawia, Pan Bóg dotyka tych biednych ludzi, oni są bardzo wdzięczni, bardzo fajne relacje nawiązujemy. Dużo jest takich pozytywnych rzeczy, ale też są bardzo trudne chwile na misji. Kiedy wszystko jest tak bardzo dziwne, inne niż u nas, gdzie czegoś od nas oczekują, a my nie wiemy czego, bo się nie możemy dogadać. Pamiętam, że jechaliśmy na jedną z ewangelizacji, która była parę tygodni przygotowywana przez zespół 200 ludzi, którzy zwozili tam ludzi, zwozili scenę, światła, technicznie to było przygotowane, ale też ludzie byli zapraszani z różnych wiosek. I to wszystko było przygotowywane i odmodlone, mnóstwo wysiłku. I wyobraźcie sobie, że tego dnia zaczął padać deszcz. A to na otwartym przestrzeni miało być 20 tysięcy ludzi. Ja tam miałam przemawiać, byłam przygotowana, żeby przemawiać, żeby opowiedzieć muzułmanom o Jezusie Chrystusie. I my tam już jedziemy, a tam zaczyna padać deszcz. I ten pastor, który przygotowywał, dzwoni i mówi, że ludzie się rozpierzchli, że ludzie uciekli. Ja cię kręcę, my się modlimy tam, Boże zrób coś, Boże zrób coś. Przyjeżdżamy na miejsce i się okazuje, że ludzie siedzą w autobusach już gotowi, żeby odjechać, bo ten deszcz spadł, oni mokrzy cali, zniechęceni też, no bo przecież oczekiwali czegoś. I my zaczęliśmy wchodzić do tych autobusów i tam głosić Ewangelię o tych ludzi, modlić się o tych ludzi. I to była bardzo trudna chwila psychicznie, wiecie, do udźwignięcia. Ta atmosfera takiej niemocy, rozczarowania, tak wielu ludzi, praca poszła po prostu na marne. Bardzo źle się czuliśmy z tym wszystkim. I pamiętam, że wtedy Bóg tak powiedział do mnie: Agata, tak wiecie, Agata, a ja tak? Kocham Ciebie. Tylko tyle Bóg powiedział, wiecie? Ale wiedziałam, że to On powiedział, bo w tej sytuacji ja czułam się też bardzo źle. Ja się czułam taka presja na mnie, co ja mam zrobić. I On nagle, to normalnie jakby słońce ktoś nagle włączył, zapalił. I wiecie, to jedno słowo, to te dwa słowa kocham Ciebie od Boga sprawiło, że ja nagle zebrałam siłę w sobie. Że pomimo tej takiej smutnej atmosfery byłam w stanie potem wyjść, trochę ludzi się tak zgromadziło i poprowadziłam spotkanie, poprowadziłam ludzi do zbawienia, do uzdrowienia, też dużo uzdrowień było. Ale nie miałabym siły, te jedno słowo jakby przeniosło mój wzrok, tak? Znowu z tych problemów, z tej ciężkiej atmosfery, z tego, że nie możemy nic zrobić, z bezsilności takiej ludzkiej, rozczarowania, to wszystko przeniosło mnie nagle. Patrz na Chrystusa, nie? Ja jestem, ja Cię kocham, nic się nie zmieniło, jestem taki sam. I to dało tyle siły, tyle mocy, to zmieniło wszystko, to jedno słowo. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy my też słyszały, co mówi o nas Bóg. Żeby nie polegać na tym, jak ludzie nas traktują, co ludzie mówią. Pierwszy raz, jak byliśmy w Pakistanie, co chwileczkę musieliśmy gdzieś też przemawiać, głosić Ewangelię w fabrykach cegieł, gdzie ludzie w strasznym upodleniu żyją, są niewolnikami, ale są tam całe kościoły chrześcijańskie. Taka praca jest tam wykonywana, że są całe kościoły. I tam jeździliśmy do takich kościołów, gdzie ludzie mają twarze jak w obozach koncentracyjnych. Bardzo wzruszający też moment, kiedy zbierają dary w takich miejscach. Słuchajcie, wśród niewolników, że nie mają na jedzenie, oni zbierają dary. Uczą tych ludzi po prostu właściwych zachowań. I bardzo często tam przemawiamy, tak? Mówimy jakieś rzeczy, próbujemy pchnąć w ich nadzieję, wskazać na Chrystusa. I w takich momentach też często tak sobie myślimy, że wow, też jedno słowo potrafi tak mocno podnieść tych ludzi. I wiecie, przemawiam, coś mówię, później się pytam Maćka, jak było? Mój mąż jest taką osobą, jest nauczycielem, wiecie, więc zawsze nauczyciel zauważy, co jest nie tak, nie? To jest takie oko, nie? Od razu czerwony długopis się włącza od razu, nie? Więc mój mąż mówi, no fajnie, ale wiesz, to tak, A potem ci pastorzy pakistański, sister, that was wonderful, po prostu zawsze zachwyceni byli, tak? Ci pastorzy zawsze zachwyceni, mój mąż zawsze tam czerwony długopis, nie? I Bóg do mnie mówi, no Agata, i kogo będziesz słuchać? Nie? Człowieka będziesz słuchać? Wiecie, bo mamy takie potrzeby, żeby ktoś nas podniósł, tak zachęcił, chcemy oprzeć się na czymś dobrym słowie od człowieka, nie? Tak nam się włącza. Bóg mówi, kogo będziesz słuchać, nie? Swojego męża, czy tych pastorów, kto ma tu rację, nie? Jakby Bóg mnie uczył też, żeby polegać jedynie na aprobacie od Niego. Że ja po prostu robię, co do mnie należy, a powinnam czuć się po prostu jako sługa nieużyteczny, tak jak jest powiedziane, że mamy wykonać swoją robotę i czuć się jak słudzy nieużyteczni i polegać na Bożej aprobacie, na tym, że robimy to, co do nas należy, a nie jak odbiorą to ludzie. Ludzie mogą nie widzieć, mogą w ogóle nie wiedzieć, co tam się dzieje. Bo może się wydawać, że tak beznadziejnie mówiłam, a tam jedna osoba usłyszy pewne słowo i Duch Święty go dotknie tak, że stanie się ewangelistą i będzie miał wpływ na tysiące czy miliony ludzi. My nigdy nie wiemy, co duchowego się dzieje, prawda? My się ocenimy tak po ludzku, ojej, tam trzy zdania mi się nie skleiły, albo pomyliłam słowo Bóg z szatanem. Ja kiedyś miałam takie kazanie, wiecie, przez całe kazanie myliłam te dwa słowa, Bóg i szatan. Ja wiem, że to dużo cierpliwości od Boga. Bóg naprawdę dużo cierpliwości ma względem mnie. No tak było, no tak się myliłam, nie? Ale tak jak powiedziałam na początku, my nie polegamy jedynie na tym, co mówimy, tylko jak Duch Święty działa przez nas i my mamy być dostępne, tak? Ale czasami naprawdę dajemy ciała mocno. No i dlatego to mówię, że bardzo ważne jest, żeby całe swoje życie opierać na tym, co Bóg mówi do mnie, jak On na mnie patrzy, jak On mnie traktuje, jak On mnie ocenia, tak? Czasami jak jeździmy i opowiadamy o Pakistanie w różnych kościołach, to zawsze jest część ludzi, którzy ma takie mini, wiecie, tak siedzą tak, nie? I masz uczucie, że o, ta osoba jest przeciwna. Ona pewnie nie lubi, jak Bóg cuda robi, bo pewnie ma teologię taką, że cuda ustały i my tutaj jakieś herezje głosimy, tak? I takie czasami, wiecie, człowiek sobie takie filmy w głowie puszcza, tak sobie myśli, o, oni są przeciwni, albo oni, nie wiem, nie podoba im się, że jestem kobietą i że mówię z Biblii na przykład, bo też ma taką teologię. A potem taka osoba podchodzi do mnie i zaczyna płakać, mówi, w duchu się tak mnie dotknął, tak dziękuję się, że się powiedział. Bo nie wiemy, co się dzieje, tak? U Polaka to nigdy nie wiadomo, nie? Tak twarz jest zawsze inna twarzy, co innego w środku. No, więc naprawdę musimy nauczyć się polegać na Bogu, tak? I jak Bóg nas ocenia. Więc teraz mam dla nas następną porcję atrakcji dla was, bo chciałam, żebyśmy miały taki czas, gdzie pozwolimy Bogu do siebie coś powiedzieć. Ja wiem, że wy się modlicie często, być może często słyszycie, jak Bóg do was mówi w różnych kwestiach i to jest super, ale dlaczego nie wykorzystać jeszcze jednej sytuacji, gdzie Bóg będzie mógł do nas przemówić i coś nam powiedzieć, może powie coś innego. Mam nadzieję, że nie powie wam, żebyście umyły nogi mężom waszym. Coś innego może wam powie. Chociaż może, nie? Nie wiadomo. A to jest zawsze życiodajne, kiedy Bóg mówi. Takie było to trudne, kiedy powiedział o tych nogach, ale jak ja to zrobiłam, to wydało to taki owoc niesamowity. A tak wielu osobom to opowiadam i tyle osób się buduje tą historią nadal. Więc jak Bóg mówi, to jest zawsze życie z tego tryska. To co? Będziecie miały taką chwilę. Ja proponuję, że po prostu tak jak siedzicie sobie, siedźcie. I bądźcie wrażliwe na to podczas modlitwy, jak Bóg będzie do was mówił. Może wam przypomni jakąś historię z przeszłości. Może wam przypomni jakiś werset biblijny. Może jakąś historię z Biblii. Może jakąś postać. Jeżeli coś przyjdzie wam do głowy w trakcie modlitwy, to potraktujcie to, że modlimy się, więc czekamy na Ducha Świętego, więc ufamy, że to Duch Święty do nas mówi. A jeżeli to będzie coś dziwnego, nie będziecie rozumiały tego, to po prostu zapytajcie Boga, żeby wam wyjaśnił, tak? A dlaczego wam pokazuje tą historię, dlaczego akurat ta postać, co on ma na myśli, tak? Że Bóg będzie wam to też tłumaczył. Może... Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś takie ćwiczenie przeprowadzał, że tak powiem, bo tak się modlił? Ktoś z was tak coś robił? Okej, czyli większość nie. Widzicie, fajnie. Możecie czuć się bezpiecznie. Większość tego nie robiła, robimy tego to po raz pierwszy. Eksperyment taki duchowy. Ale Duch Święty tutaj jest i on jest gotowy, żeby mówić do nas. Żeby nas uzdrawiać. Jego słowa uzdrawiają nas. Szczególnie będziemy się modlić w kontekście... naszej tożsamości, co Bóg o nas myśli, tak? Jak on nas zobaczy. Duchu Święty, ja dziękuję Ci bardzo za Twoją miłość do nas. Ja Ci dziękuję, że Ty jesteś większy niż jakikolwiek człowiek i masz moc większą niż jakikolwiek człowiek w naszym życiu. I jedno Twoje słowo potrafi nas uzdrowić z lat, z całych lat, kiedy byłyśmy pogardzane, kiedy byłyśmy lekceważone, kiedy ludzie źle nas traktowali. Twoje jedno słowo potrafi nas uzdrowić. My chcemy teraz zaprosić Ciebie, Duchu Święty, bo ufamy, że Ty mówisz i chcemy przyjąć Twoje słowo. Chcemy otworzyć się całkowicie na to, co będziesz nam pokazywał. Pozwolić Tobie dotknąć siebie. Ja zapraszam Ciebie teraz, przemawiaj do nas. powiedz nam, tato, co myślisz o nas. Jak ty na nas patrzysz? Co ty widzisz w nas? Teraz, nie wiem, jakie macie doświadczenia, czy też obrazy, to nawet nie trzeba długo czekać często. To jest pierwsze, co nam się w głowie pojawia, a to już jest to, tak? I czasami nie rozumiemy rzeczy, tak jak mówiłam, które się pojawiają, ale warto je zapamiętać albo nawet zapisać, bo często wyjaśnienie może być za chwilę. Może być na przykład w następnej sesji, albo może być za tydzień. Albo coś się wydarzy w Twoim życiu, które Cię jakby zinterpretuje to, co teraz widziałaś, albo co doświadczyłaś, czego doświadczyłaś. Chciałabym zachęcić teraz za chwileczkę, żebyście, może któraś z Was chciałaby się podzielić tym, co widziała. Nie musicie podawać wyjaśnień, tylko może sam obraz, albo sama historia, która Wam przyszła do głowy. Żeby Was zachęcić, to ja widziałam białego jednorożca, który mi się pokazał, biały jednorożec, taki dziki, piękny, nieujarzmiony. To było coś pięknego, ale nie wiem dalej, co oznacza dokładnie. Wiem, że Bóg mnie widzi jako kogoś bardzo szczególnego, jednorożce nie są częste, ale to mnie zbudowało. Pokazał jeszcze mi taki drugi obraz, a bardziej złożony, bo ja studiowałam fizykę kiedyś. Tak. Nie dostałam się na architekturę, więc studiowałam fizykę. Więc tak wyszło. I to jest ciekawe, bo Bóg czasami pokazuje nam pewne rzeczy, które tylko my możemy zrozumieć, nikt inny, ponieważ nie wiem, czy któraś z Was jeszcze fizykę studiowała w tej sali, a Bóg mi pokazał kosmos i jest taki werset: albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednego rodzonego dał, ten werset, który czytałyśmy. I to słowo świat tam, Bóg tak umiłował świat, to jest, tam jest napisane universe, tak? Czyli no, po angielsku, ale to jest w Grece, to jest to słowo, które mówi o wszechświat, tak? Czyli wiecie, nie tylko człowieka umiłował, ale zwierzęta, rośliny, martwą naturę, skały, krajobrazy, wodospady, przestrzeń kosmiczną, galaktyki, to wszystko Bóg tak umiłował i Bóg mi to tak pokazał i przypomniał mi, że jest takie prawo zachowania masy fizyki, które mówi o tym, że żadna masa czy też energia nie ginie w kosmosie, że to wszystko ma swoje miejsce i nawzajem od siebie jest uzależnione, tak? Nie można na przykład nagle zniknąć coś, nie może nagle zabrać jednej gwiazdy, bo cały układ się sypnie, że tak powiem, tak? My to widzimy trochę w przyrodzie tutaj na naszej planecie. Nie da się wycinać lasów tropikalnych w Amazonii i mieć dobry klimat w Polsce, bo to wszystko jest uzależnione, tak? My jeszcze mało o tym wiemy, ale Bóg mi pokazał, że też we wszechświecie tak jest i powiedział mi, dlatego ty jesteś ważny, bo jesteś tą częścią tej masy, tego układu, który jest po prostu, nie można go zabrać, nie można go wymazać, bo wszystko się sypnie. Więc w ten sposób pokazał. Okej, czy któraś z Was by chciała się podzielić? Jakimś kogoś odważnego potrzebujemy? To będzie bardzo budujące dla pozostałych osób, tak? Że nie tylko prowadząca coś tu widziała. Chodź, Małgosiu. Albo, no, chodź, bo to jest nagrywane, tam fajnie by było. Niepotrzebnie to mówiła. Najpierw miałam słowo takie. No nie zanotowałam tego tak dokładnie, ale myśl jest na pewno zachowana tutaj. Mówiono ci, że jesteś słaba i bezradna i nic nie możesz. Ale we mnie jesteś mocna. Moc sprawiedliwego osadza się na Panu. Ze mną możesz przesunąć granice dalej i dalej. A później miałam taki obraz,
że jestem jagniątkiem, takim małym, białym jagniątkiem, które stoi na zielonej trawie i obok niego jest pasterz, który karmi je i poi ze swojej ręki. I takie słowo, to ja jestem tym, który cię karmi i poi.
Super. Dzięki, Małgosiu. Ktoś jeszcze, dziewczyny?
Ja od jakiegoś czasu mam takie, ciągle Bóg mi wraca do historii Abrahama i ja sobie ją czytam i potem do niej wracam znowu i znowu ją czytam. I teraz jak żeśmy się modliły, Bóg mi znowu powiedział, że mam jakby skupiać się na tej historii Abrahama, jest bardzo powiązana z moim życiem. Rzeczywiście się też często przemieszczam, przeprowadzam tak jak Abraham i że gdzieś to po prostu też to, co usłyszałam, to, że Bóg powołał Abrahama już kiedy on był bardzo młody, tylko to jeszcze nie był czas, kiedy on mógł to usłyszeć, ale już przygotowywał pewne rzeczy dla niego. Tak samo się w moim życiu działo, to jakiś czas temu stwierdziłam, że już jak miałam 12 lat, Bóg zmienił miejsce zamieszkania mojej i mojej mamy. Nie byłam osobą wierzącą wtedy, moja mama nie była, po to, żeby potem rozpocząć służbę w tym mieście, w którym byśmy zamieszkały, tak byśmy w życiu do niego nie trafiły, bo nie było okoliczności, tylko z powodu większego mieszkania się przeprowadziłyśmy.
Mhm. Okej. Super. Jakby to był Pakistan, to żeby wszystkie byście tutaj przybiegły, stanęły w kolejce, nie mogły się doczekać, żeby powiedzieć.
Cześć, jestem Ania. Słuchajcie, wiecie, Bóg czas, przynajmniej nie wiem jak do was, ale do mnie czasem jak mi serce zaczyna tak walić mocno, jak kalosze w pralce, to znaczy, że muszę wyjść i coś powiedzieć. I taki Bóg zawsze zachęca, żebym coś powiedziała. Generalnie jestem gadułą, ale jak mam wyjść na... No to jakby zaszala, to nie jest ważne. Ale dzisiaj podzielę się z wami jedną rzeczą, bo myślę, że pomoże wielu z was. Już podczas pierwszej sesji, kiedy Agatka modliłaś się, mi Duch Święty już wtedy przypomniał sytuację z mojego życia i to była sytuacja z mojego dzieciństwa. I widzę, że Bóg leczy moje dzieciństwo, bo moje dzieciństwo było takie, wiecie, z najgorszych. Najgorsze z najgorszych. Mój tata była alkoholikiem bardzo agresywnym. Może kiedyś będzie okazja, to opowiem wam, jak Bóg poprowadził mnie do wybaczenia. To było mocne, potężne uderzenie Bożego Ducha i wybaczenie Ojcu i w zasadzie mój wzrost dopiero wtedy się zaczął, ale to nie na dzisiaj. Dziś Duch Święty przypomniał mi jeszcze jedną historię z mojego życia w podstawówce. Ja pamiętam tą historię, ale wiecie, nigdy jej nie rozważałam, że ona mogła mieć wpływ, ale miała. Bo oprócz tego, że w domu było ciężko, to w szkole było czasem jeszcze gorzej, dlatego że dzieci potrafią być okrutne i dolewać tej oliwy do ognia, więc byliśmy z bratem bardzo upokarzani. I dziś Duch Święty przypomniał taką sytuację, że kiedyś na schodach podbiegł do mnie chłopak i mnie kopnął. Wiecie, przepraszam, ale uzdrawia to miejsce, chyba po to tu wyszłam. On mnie kopnął i ja spadłam ze schodów. To mnie upokorzyło w tamtej chwili. Dzisiaj wiem, że Bóg mi to wyjął i powiedział, że od tamtej pory zacząłem szukać akceptacji u człowieka. I to mnie przed nim jakby blokuje. Więc wiem, że dziś nie wyjdę stąd taka sama i chwała Cię Ojcze w niebie naprawdę. Więc to było na pierwszej sesji. A na tej sesji usłyszałam jedno słowo, wiecie, które wow, wypełniło moje serce, które wypełniło mnie całą. Zaczęło mi latać to wszystko. Usłyszałam jedno słowo, które Bóg powiedział, ja jestem. Ja jestem. Słuchajcie, to miało tak wiele znaczeń, że dzisiaj nie jestem w stanie wam ich wszystkich opowiedzieć. Ja muszę usiąść wieczorem i spisać te wszystkie znaczenia, które w jednej sekundzie, wiecie, ono się, Bóg nie ma czasu i on jakby nie operuje w tym ziemskim czasie, w tym jednym słowie. Ja jestem w moim sercu, po prostu nawet głos mi chyba przestał drżeć, nie? Wiecie, to po prostu tak wpływa. On jest. On kurczę jest, on naprawdę jest, on naprawdę jest, on jest na tym miejscu, on jest zawsze gdzie wy jesteście, on jest zawsze gdzie ja pójdę, nieważne gdzie ja jestem, nieważne czy ja się boję, czy się nie boję, czy serce mi wali, czy nie, czy ja mam odwagę, czy nie, ale on jest, on powiedział do mnie jeszcze parę rzeczy, ale zachowam je dla siebie, pozwólcie, ale on jest. Nie wiem, czy udało mi się to przekazać, ale naprawdę on jest. Ale...
jeszcze któraś. Jest moc, kiedy się dzielimy, wiecie, naprawdę. On jest wywyższony przede wszystkim, to też jest rodzaj wywyższenia Go.
Mam na imię Sylwia, chodzę z Panem 23 lata. Kocham Go bardzo, dzięki za Twoją odwagę. Kiedy ten, który głosi, mówi, żeby się dzielić, no to niech będzie. Na początku, kiedy tu weszłam, zobaczyłam konia. Mówię, Panie, koń.
Na konferencji dla kobiet.
Tak, na konferencji dla kobiet. Teraz usłyszałam, że jest to koń wyścigowy. I przypomniał mi Pan mój 2 lata temu sen, kiedy stado koni biegło i w tle aniołowie krzyczeli, Pan powraca. Pan powraca. To się nie zmieni. Pan powraca. A więc ja i Ty bądźmy gotowe. Mhm. Okay.
Jeszcze coś? Chodźcie, nie musicie się tu zgłaszać, możecie już w kolejce się ustawić. Podchodzić po prostu.
Cześć, mam na imię Ewelina. Do Otwocka przyjeżdżamy od 2 lat. No i na pierwszej sesji, jak Agatka u nas była, siedziałam z Marysią razem, bo miałyśmy widzenie, żadna z nas nie wyszła. I wtedy jak wracałyśmy, sobie opowiadałyśmy te widzenia, były bardzo podobne i obiecałam sobie, że jak będzie jeszcze raz konferencja, to wyjdę. I od jakiegoś czasu ci, którzy są z Otwocka, wiedzą, że próbujemy z dobrym skutkiem zakładać zbór w Górze Kalwarii. No i tak z mężem ciężko mieliśmy, żeby też podpisać dokumenty, żeby to tak wyszło, zaczęło wychodzić, bo u nas jedna i druga strona rodziny niestety różnie do tego podchodzą. No więc mam na sercu, że cały czas z mężem modlimy się o nasze rodziny, o zbór. Pierwszy obraz to był taka prosta, polna droga i wychodzące słońce, no i że będzie wszystko dobrze. A drugi obraz był, że naszej rodzinie opadnie kotara, tylko oni muszą chcieć zrobić pierwszy krok.
Mm-hmm. Okay. Super. No, ostatnia szansa. Konie wyścigowe. Jak czujesz, jeszcze jedna osoba ma wyjść?
Myślę, że ja było od samego początku.
Okej, okay. Dobra, za chwileczkę, dobra, trzymaj to, trzymaj. Teraz powiesz.
No właśnie Pan Bóg jakoś tak mnie wywołał tutaj, żebym ja też coś powiedziała. Chcę powiedzieć, że to, co Agata mówiła, w 100% się sprawdziło w moim życiu. Nie można polegać na człowieku. Nie można polegać na mężu. Mąż ode mnie odszedł i ja musiałam zaufać Bogu we wszystkim. Ja już nie miałam się kogo czepnąć w sprawie decyzji. Nie miałam się do kogo doczepić w sprawie finansów. To po prostu musiałam złożyć wszystko na Boga, żeby On kierował naszymi finansami. Ja zostałam z 3 dzieci. Uczących się jeszcze, to Bóg musiał kierować moimi decyzjami w domu, w pracy, moim zdrowiem, opieką nad dziećmi. Ja po prostu już nie miałam kogo pytać, nie miałam człowieka, którego mogłam się spytać o radę. Ja tylko musiałam Bogu zaufać i chcę Wam powiedzieć, że w tym czasie, to już 6 lat temu było, nastąpił największy mój rozwój duchowy i największe przylgnięcie do Boga przez tą bardzo przykrą dla mnie sytuację. Ja nie chciałam, żeby tak się stało, ale tak się wydarzyło. I po prostu bardzo zaufałam Bogu. I no i dalej chcę tak po prostu żyć, bo to jest jedyna dla mnie szansa, można powiedzieć. na przeżycie dla mnie i dla mojej rodziny, tak? Żeby być z Panem, żeby go słuchać. Także potwierdzam słowa Agaty Zole, co ona powiedziała, żeby nie polegać na człowieku, żeby nie polegać na mężu, bo my nie wiemy, co się stanie z naszymi mężami, tak? Czy po prostu nie odejdzie, nie zachoruje, no nie wiem, różne rzeczy mogą się zdarzyć, tak? Żeby ufać Panu. Dziękuję.
Co? Chodź, chodź, chodź. Chodź, moja mała wiara była, wiesz?
No bo jeszcze 15 osób ma wyjść.
Nazywam się Natalia. W sumie tak od pewnego czasu bijałam się z myślami, czy mam w ogóle tutaj podchodzić, ale nie dawało mi jakby to spokoju. Można powiedzieć, przyjechałam tutaj, bo pytałam Boga, czy chce, żebym się tutaj znalazła i dostałam odpowiedź w sumie na ostatnią chwilę. Często Bóg tak w życiu u mnie działa, że dowiaduje się czegoś, jak już prawie jest sytuacja podbramkowa, albo jak po prostu w ostatnim momencie. Ten temat, który jest dzisiaj też poruszany, jest mi bardzo bliski, bo do tej pory się okazało, że na początku zaczęłam szukać Boga, ale potem zaczęłam budować na złym fundamencie i dokładnie było tak, że w pewnym momencie przestałam słuchać tego, czym Bóg mnie prowadzi, ale polegałam na człowieku, który miał pewnego rodzaju autorytet. Było przy tym takie wsparcie grupy, że on jest nieomylny, że to wszystko miało taki pozór pobożności, takiego dobra. I kiedy na przykład coś mi się niekoniecznie zgadzało, to byłam w jakiś sposób tam stłoczona. W szkole było kiepsko, też czułam się zdołowana i miałam problem z tym, żeby umieć oddzielić jakieś zachowanie złe od tego, kim tak naprawdę ja jestem. Bo mi się wydawało też na przykład, że jak ludzie mówią o jakimś czymś negatywnym we mnie, to że totalnie skreślają moją osobę i jakby we mnie powodowało to bunt i różne takie sytuacje. Samo to, że tu jestem też Bóg. Kiedy przyjeżdżałam, zastanawiałam się, co Bóg chce mi tym wszystkim pokazać i jak mnie zbudować, bo nie byłam pewna tego wszystkiego, ale wiem, że moje serce nie jest do końca uleczone w wielu aspektach i w tym, kim ja jestem w Jezusie. A kiedy tak się zastygłam, zastanawiając się, co Bóg chce mi przekazać, to zobaczyłam, jak na takiej poduszce niebieskiej jest przezroczysty, nie wiem, czy to był diament, po prostu coś takiego.
Kamień szlachetny.
Tak, tak. I właśnie to tyle.
Wow, super.
O, proszę bardzo. I tak będzie 15 osób jeszcze.
Nazywam się Lilia i ja nie mogłam nie wyjść. Nie wiedziałam niczego, nie słyszałam niczego. Natomiast podczas tej sesji, kiedy zaczęłaś opowiadać o tym człowieku, który po 10 lat on nie był urażony przez nikogo.
Przepraszam.
Przede mną pojawiła się taka od razu sytuacja, która miała miejsce w moim życiu. A mianowicie doświadczyłam to w kościele. Jestem mężatką od 12 lat, przeszczęśliwą. A to zawdzięczam tylko Bogu. Dlaczego? Właśnie.
gdybym poległa na opinię ludzi, na doradzeniu się, doradztwie, nie wiem jak to określić, przepraszam, jestem w Mołdawii, więc może być słychać ten akcent. Słuchajcie, naprawdę bym po prostu w pewnym momencie, gdybym posłuchała ludzi, to ja bym zrezygnowała z najdroższego daru, który bym dostała od Pana, ale mam go. W pewnym momencie, kiedy